To mamy próbę do Oddam następnego charytatywnego wieczoru. No i dzisiaj jest dopiero druga próba. Jeszcze się oswajamy z tymi utworami. Gramy trzy utwory, a ten trzeci utwór nazywa się Życie lasu. I myśmy właśnie weszliśmy po liściach.
Tytuł Oddam, co oznacza, że coś oddam na rzecz stowarzyszenia, ale że to jest dar pochodzący od dam. Więc na ogół jest to biżuteria, którą kupują na tej imprezie inne damy.
Tak, pani przewodnicząca nasza, no bez niej to pewnie niczego by tutaj nie było. Na pewno by nie było. To jest cały motor napędowy wszystkich działań, więc przede wszystkim matka dziecka niepełnosprawnego i od tego się zaczęło, a później no, wszystko po kroku, powoli, powoli, krok za krokiem właśnie.
Ona nam po prostu pokazała naszej tej szarej, byle jakiej rzeczywistości z dzieckiem niepełnosprawnym, pokazała nam światełko i pokazała nam ogromne możliwości tutaj w Zamościu. Ona zawsze jest uśmiechnięta, zawsze pomoże, zawsze doradzi. Jest po prostu fantastyczna.
Ja powiem, że o sobie samej, że gdybym wiedziała na początku swojej drogi życiowej, ile będzie przeszkód, to na pewno, mając jednak umysł w jakiś sposób pragmatyczny, czy bym się podjęła tego, wiedząc, ile będzie, jaka cena będzie za to zapłacona nas wszystkich, mojej własnej rodziny i ile to trudu i zaangażowania będzie musiało być włożone. I teraz już nie jestem taka pewna tego, jak kiedyś. Może to związane jest z wiekiem i z doświadczeniami. W 1991 roku ja byłam absolutnie zajęta robieniem specjalizacji z interny. Jeździłam do Lublina codziennie na te staże w klinice. I to była taka historia, że zobaczyłam plakat: doktor Kłakowska będzie na wykładzie na Kulu. Była wybitnym specjalistą belgijskim z zakresu neuropediatrii. Tadeusz Mazowiecki poprosił ją, żeby przyjeżdżała do Polski, żeby dzielić się wiedzą. I ona na własny koszt przyjeżdżała do różnych uniwersytetów, do różnych ludzi, żeby po prostu mówić, jak tworzyć te placówki dla dzieci niepełnosprawnych. Wtedy wracałam, to był piątek, ja wracałam do domu autobusem, wiedząc, że mój mąż już jest po tygodniu umęczony totalnie opieką nad dzieckiem, że to dziecko tam wymiotuje, dławi się i tak dalej. A z drugiej strony chciałam pójść na ten wykład. I szłam do dworca i wracałam. I tak pamiętam, że z 5 razy. W jedną i w drugą stronę. To pod Kul, to na dworzec. To pod Kul, to na dworzec. I znowu wybór. Myślę sobie, trudno, idę na ten wykład. I weszłam na ten wykład. Po 10 minutach wiedziałam, że to jest ta osoba, której szukam całe życie, żeby mi pomogła merytorycznie stworzyć to, o czym marzę. Myślałyśmy tak samo, tylko ona wiedziała 100 razy więcej niż ja, a może 1000 razy więcej. Na każdej przerwie do niej podchodziłam i mówiłam: pani doktor, jestem lekarzem, matką dziecka niepełnosprawnego i mam ogromną motywację, niech mi pani pomoże. I za 5 razem powiedziała: no dobrze pani Marysiu, pomogę pani. Także po jednym dniu byłyśmy już umówione na wspólne działania. Ona mi zaufała, ja jej zaufałam i stworzyłyśmy tandem, naprawdę doskonały, nawzajem się wspierający, oba barany z Kwietnia.
Zaraz?
Nie, to nie muszę.
To nie minister.
Nie, to nie minister. Więc były wielkie emocje, dlatego że świadomość społeczna ówczesnych decydentów była bardzo znikoma, porównując ją z aktualną świadomością, więc dziwiono się, że ja zamiast załatwiać sprawę dla własnego dziecka, wyjechać gdzieś z nim za granicę, próbuję rozwiązać problem globalnie dla większej ilości. I od wielu, wielu urzędników słyszeliśmy: nie, absolutnie nie, nie ma takiej potrzeby, nie ma takiego powodu. Komitet Osiedlowy protestował przeciwko wprowadzaniu osób niepełnosprawnych, ponieważ budzą ujemne wrażenia estetyczne na mieszkańcach. Ja słyszałam to, kiedy mówiono mi to wprost. Natomiast udało się również spotkać ludzi bardzo przyjaznych i takich najwspanialszych, jakich spotkałam urzędników, którzy otwarli nam drogę do tworzenia pierwszej tej placówki, przekazali nam budynek i wsparli bardzo działania. Także stworzyliśmy stowarzyszenie bardzo słabe, bardzo malutkie, jeszcze niepewne, niezorganizowane, ale z wielką motywacją walczące o prawa dzieci niepełnosprawnych, jednoczące i rodziców tych dzieci, i przyjaciół. I tak to się zaczęło. Powstały pierwsze 4 sale w tym budynku dla 25 dzieci, no ale na przestrzeni tych 20 lat to przeszły przez ten ośrodek już setki tych dzieci większe. Jako odpowiedź na, wciąż powtarzam, na brak działań rządu i samorządu w tej dziedzinie, z wielkiej potrzeby i poczucia godności, że te nasze dzieci są tak samo ważne w życiu społeczeństwa, jak te, które są sprawne i mają wszystko.
Co wy gracie dzisiaj? Z którędy można zajrzeć do was?
To jest fajna gra paraolimpijska. Mamy mistrzów Polski.
Przewodniczący samorządu, już może jeszcze mam powiedzieć.
Ja?
Oczywiście.
Proszę.
To ja mam na imię Mateusz Pawelec. Bocia to jest sport paraolimpijski. Bocia to jest sport dla wszystkich. Dla pełnosprawnych, dla niepełnosprawnych, dla starszych, dla młodszych. To jest mecz w trakcie. Dominik postara się wybić swoją bilą niebieską, tą czerwoną.
To jest przy tej białej, tak?
Żeby jak
tak.
Najbliżej rzucić do białej.
I wtedy on będzie wygrywał.
To troszkę tak jak bóle francuskie.
Tak, to bo się, to się od tego wywodzi.
Wywodzi się od bóli francuskiej.
Pojechałeś teraz. Tutaj jest idealny rzut. Mojego kolegi. Sam tak nie potrafię.
Ja zawsze chciałam robić rzeczy bez wątpienia dobre. Miałam współczucie dla ludzi słabych i chorych. Miałam niepełnosprawnych rodziców. Byli niepełnosprawni ruchowo, ale chodzili o kulach, nie byli na wózku. Ja byłam jedynaczką, jedynym dzieckiem, więc było im trudno mnie upilnować, pamiętam, ponieważ miałam potrzebę ruchu, a oni nie mogli za mną nadążyć i byłam też karana za to, że uciekałam od nich, jak gdyby, że nie mogli mnie doścignąć. Więc byłam w dość dużym rygorze trzymana dla mojego bezpieczeństwa, ale jednocześnie też miałam bardzo dużo obowiązków jako dziecko, bo musiałam po prostu pomagać fizycznie swoim rodzicom. Więcej niż inne dzieci, myślę, ponieważ oni byli niepełnosprawni. Ale najważniejsze z tego jest to, że dla mnie niepełnosprawność już w dzieciństwie nie stanowiła żadnej cechy dziwnej, inności, tylko była normalnością, codziennością. Zresztą tak należy o tym myśleć, bo każdy z nas ma jakieś defekty, a jak się zestarzeje, to każdy będzie w jakimś stopniu niepełnosprawny. I nie ma takiej ostrej granicy między sprawnością a niepełnosprawnością. Dla mnie nigdy takiej granicy nie było. Może też dlatego dostałam to dziecko niepełnosprawne, że już byłam przygotowana do tego, żeby myśleć o nim normalnie. Przez pierwszy rok życia mojego syna, on leżał cały czas w szpitalu i ja byłam przy nim cały dzień. Tam, gdzie nie mogłam w niektórych szpitalach przy nim być, ponieważ były to na przykład oddział zakaźny neuroinfekcji, to zatrudniłam się jako salowa i pracowałam tam jako sprzątaczka po to, żeby mieć kontakt z własnym dzieckiem. Ja, lekarz, pracowałam jako sprzątaczka. Mój syn był główną motywacją, ponieważ ja naprawdę miałam inne plany. Chciałam pracować z dorosłymi. Byłam najlepszą studentką w tym roku na Akademii Medycznej w Krakowie. Dostałam czerwony dyplom i miałam plany związane z pracą naukową. I wciąż we mnie było takie niepogodzenie się, że chcę robić coś innego, a muszę robić coś innego. I naprawdę w pierwszych latach liczyłam na to, że użyję swoich talentów organizacyjnych, na pewno takie zawsze miałam od dziecka, stworzę coś tutaj, ale przekażę szybko to komuś, żeby mogła wrócić do swoich planów życiowych. Ale wie pani, te lata pierwsze były tak dramatyczne, że ten ośrodek co roku upadał i trzeba było wysyłać setki pism, interweniować do premiera, do prezydenta, do wszystkich ministrów, żeby nie upadał. I tak się to działo przez wszystkie lata. Więc jestem potrzebna dziecku swojemu i innym tym dzieciom. Moje osobiste plany muszę odłożyć i nie są tak ważne jak dobro publiczne, nazwijmy to w ten sposób.
No, zobaczę, co tutaj jest. Cześć, wy już skończyliście wszystko?
Znaczy, co wszystko?
No, zajęcia.
Nie, nie. w tej chwili powiedzcie pani, co robicie, czym się zajmujecie.
No, kaliki.
Koralik.
Pomalujemy.
To będą ozdoby choinkowe, tak?
Tak.
Dużo malujemy, bo to mi sprawia przyjemność. Jest bardzo fajne.
To na przykład.
100 nawet?
Tak, nawet.
To bardzo precyzyjna robota.
Tak.
Część tych rzeczy, które przygotowujemy wspólnie z uczniami, przekazujemy na tą galę Oddam. Część próbujemy rozprowadzić wśród znajomych, wśród rodzin. Oczywiście każdy uczeń też zabiera do domu swój egzemplarz.
Kiedy zdecydowaliśmy się tworzyć ten ośrodek, pani doktor Kułakowska powiedziała, że muszę koniecznie pojechać do Brukseli, zobaczyć Centrum La Famille, wzorcową placówkę. Oglądałam, pytałam, fotografowałam te zajęcia, a w nocy pisałam książkę, w cudzysłowie, 18 stron, opisu takiego, jak to ma wyglądać w naszym ośrodku, po prostu tak samo jak w tamtym. Dostaliśmy taką okazję, że nie musieliśmy robić błędów przez wiele lat, żeby dojść do dobrych rozwiązań. Dostaliśmy te rozwiązania na talerzu, mogliśmy od razu je przyjąć. I pokazywałam jej projekt statutu naszego stowarzyszenia, a ona mówi, za długa nazwa. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, to jest za długa nazwa. Ona zawsze była taka dynamiczna. Ja mówię, no ale nie mam pomysłu, co to zrobić. Ona mówi, trzeba coś dodać. To musi być taka prosta, krótka nazwa, która oddaje charakter naszej pracy i najlepiej, żeby dobrze brzmiała w różnych językach europejskich. I chwileczkę tak pomyślała, po czym mówi. Krok za krokiem, step by step, pa, we wszystkich językach od razu to powiedziała. I mówi, bardzo dobrze. I ja wtedy powiedziałam, no to świetnie. I pamiętam, że specjaliści krajowi się wszyscy absolutnie śmiali, bo porwała się królowa z motyką na słońce, że to nie jest żadna rehabilitacja, że to trzeba tak zrobić, że trzeba stworzyć oddzielne gabinety, rodzic nie może pracować, bo musi się dzieckiem zajmować i 3 razy w tygodniu musi być u rehabilitanta, 2 razy w tygodniu u psychologa, 1 raz u logopedy, 5 razy u kogoś tam innego, musi siedzieć w tych poczekalniach, bo najwięcej czasu mu zejdzie w tych poczekalniach i tak ma żyć przez całe życie, tak zorganizować życie swojej rodziny. A myśmy od dr Kułakowski pokazali co innego, że rodzic ma prawo być szczęśliwy, ma prawo pracować zawodowo, dziecko ma prawo być w ośrodku tak jak w szkole, tylko że ta szkoła musi być inna, lepsza. Z rehabilitacją, ze wszelkim wsparciem, z dojazdem. Wieloprofilowa placówka, w której te dzieci otrzymają wszystko, co powinny otrzymać. Nie rozdzielnie, nie resortowo, nie w różnych miejscach, tylko w jednym miejscu, w jednym czasie, bezpłatnie. I to zrobiliśmy.
Idziemy tam, gdzie tam matka może przyjdzie, to by tam poczekać na tą matkę może.
Ale widzę, że mają państwo tak dużo różnego rodzaju wózków i drewniane, i plastikowe, i wykładane, i sztywne.
Brak powierzchni.
To są dostosowane do różnych niepełnosprawności wózki, każdy do
każdy
innej.
Każdy indywidualnie.
Aha, to nie tak, że jeden wózek dla wszystkich.
O, jest mała, ale inna.
Dzień dobry.
Więc zrezygnowaliśmy z mieszkania w Krasnym Stawie, obejrzeliśmy lubelskie ośrodki i zamojskie, no i oczywiście wybraliśmy ten. Dlaczego? Przede wszystkim do tego przekonały mnie dzieci, uśmiechy dzieci. Moje dziecko płacze, jak ma katar i musi zostać w domu, bo tutaj ma kolegów, koleżanki, nie nudzi się, nie jest tylko z mamą w domu. Także zawsze uśmiechnięte.
Nie mówi.
Nie mówiąca jest.
Zostawiliśmy wszystko i przyjechaliśmy tutaj na nowo urządzać sobie życie z Włodawy. No i już zostajemy w Zamościu. Ja musiałam zrezygnować z pracy, mąż musiał zmienić pracę, wiele rzeczy trzeba było zorganizować, natomiast bardzo pozytywnie to wpłynęło na naszą sytuację rodzinną, na naszą psychikę, bo nasza rodzina do tej pory skupiała się na rehabilitacji, dojeżdżaniu do lekarzy. Nasze życie polegało na ciągłych wyjazdach, a tutaj w Zamościu, w szkole mamy wszystko. Już nie musimy jeździć, jesteśmy razem i możemy funkcjonować jako rodzina, a nie jako oddzielni rodzice, którzy się raz na zmianę zajmują dzieckiem niepełnosprawnym.
jak to się mówi, ktoś musi nie spać, żeby ktoś mógł spać. Bo nie można być jednocześnie w domu i w pracy. Więc większość opieki nad moim synem spadła na mojego męża. Nie było w tym domu żony. Niedobrze to wpłynęło na nasze małżeństwo, bo nie budowaliśmy relacji między sobą. Nie było takiej fizycznej możliwości, bo mnie po prostu ciągle nie było. Wyjeżdżałam non-stop do Warszawy kilka razy w miesiącu, albo nawet i kilkanaście, żeby zdobywać te pieniądze, więc ciągle byłam w podróżach. W soboty i w niedzielę ja się spotykałam z różnymi ludźmi, których prosiłam o pomoc, przyjmowałam gości i to była niekończąca się historia, nie zawsze ze zgodą mojej rodziny, przeważnie z niezgodą. Mój mąż mimo wszystko przetrwał, nie postawił ostatecznych jakichś rozwiązań takich, że koniec, prawda? I w najtrudniejszych chwilach, których było bardzo wiele i wciąż są, pocieszał mnie, ale to nie była radość i akceptacja z mojego wyboru. Wolałbym mieć spokojną, normalną rodzinę, spokojną, normalną żonę, która jest w domu, która spędza czas z dzieckiem i z nim. Na pewno tak by wolał. No niestety nie trafiło mu się.
O, cześć. Masz chwilę czasu, czekasz na obiad,
tak? Czekam właśnie na panią dziennika.
A,
dzień dobry.
To
dzień
ja
dobry.
Was zostawię na chwilę, dobra? Ty sobie gadajcie.
Nazywam się Michał Król, jestem pracownikiem stowarzyszenia.
A prywatnie synem pani Marii Król.
Tak. Wszystkie etapy edukacji przeszedłem, począwszy od szkoły podstawowej na liceum, skończonym maturą. Później była szkoła policjalna na kierunku techniki informatyki, a teraz pracuję w stowarzyszeniu jako członek biura promocji. Głównym moim działaniem jest edukacja samorządu lokalnego. Może pokażę właśnie z happeningu film, który został nagrany.
Czyli pan pracuje na komputerze cały czas, na klawiaturze?
Tak. Tutaj widać prezydenta.
Siada do wózka.
Happening wyszedł od nas, żeby pokazać, że winda jednak jest potrzebna. Mam nadzieję, że teraz nie tylko osoby z niepełnosprawnością, ale również osoby starsze będą mogły korzystać z tej windy.
O, widzę, że prezydent się zmachał.
Tak, właśnie.
Musiał zdjąć krawat i marynarkę i ledwo może wjechać do urzędu. Po schodach go ktoś wciąga.
Podjęliśmy taką decyzję, że w zarządzie, że będziemy zatrudniać naszych wychowanków, tych, którzy mają jakieś kompetencje, zamiast zatrudnić sprawnego do biura, zatrudnimy naszego wychowanka do biura, dając mu tą formę rehabilitacji. I żeby od razu powiedzieć, nie tylko mój jeden syn został zatrudniony, tylko kilka osób innych naszych wychowanków, również w Biłgoraju, nie tylko w Zamościu. I cały czas staramy się dawać możliwości pracy naszym wychowankom, choćby w naszych własnych placówkach, bo nikt inny nie chce ich nigdzie przyjąć do pracy.
Młodzieżowa grupa, oni są wygadani. Tu może pani spokojnie. Ho, ho, ho.
Aha. Jakie zajęcia mieliście?
Muzykę.
Oni pamiętają tylko to, co w tej chwili widzę. A od rana są tutaj ciężko pracujący. No to co było od rana?
Polski był. Później były ćwiczenia. Później graliśmy w bocie, bo nie było matematyki. Później były dwa niemieckie. Obiad i teraz jest muzyka.
A trudne są te lekcje?
Niektóre trudniejsze, niektóre łatwiejsze. Zależy kto co lubi.
Ja na razie mam czwórki i piątki. Nie zdążyłem jeszcze jedynki dostać.
Ja również.
Czy tutaj lubicie być?
Tak.
Tak, bardzo.
Najbardziej grać w bocie.
Spędzę czas z terapeutami i z kolegami z klasy.
Uczymy się teorii muzyki, ale też śpiewamy. Trochę.
Staram się śpiewać.
Także śpiewamy raczej muzykę popularną. To, co się młodzieży podoba.
Chce pani do nas dołączyć?
To jest Grechuty?
Tak. Oczywiście.
Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych, jak podzielić meble serce od rozumu, jak usłyszeć siebie pośród wielu tłumu. Odpowiedzi szukaj, czasu jest tak wiele. Tylko we dni, których jeszcze nie znamy. Patrz, jest kilka tych pięknych, na które czekamy.
Jedna z moich ulubionych piosenek, ponieważ Marek Grechuta jest z Zamościa. Ja jestem patriotką lokalną. To jest bardzo mądry tekst, dający nadziei. Tą największą satysfakcję w życiu to miałam, jak coś powstało. To największa przyjemność, taka kreacja. Coś powstaje, jest z tego frajda. Nieważne, ile się siły w to włożyło, jest frajda. Ale powstało i zaczyna się smutek. Bo już powstało, trzeba szukać nowego wyzwania, żeby powstała kolejna kreacja. To dziwne, ale ja nie policzyłam tego tak naprawdę. Ośrodek w Zamościu, ośrodek Biłgoraju, 3 centra aktywizacji społecznej to 5, środowiskowy dom pomocy, samopomocy 6 i park rehabilitacyjno-terapeutyczny w Bondyżu, gdzie dostosowany jest teren dla wózkowiczów, gdzie są łazienki, domki, no cała infrastruktura letniego wypoczynku. 7 placówek, można powiedzieć, 7 miejsc, z których korzystają osoby niepełnosprawne w ciągu 25 lat. Na Zamojszczyźnie powstał system wsparcia, że jest dla kilkuset rodzin rozwiązanie, że jest pomoc, że ci najciężej niepełnosprawni dojeżdżają ze wsi codziennie, mają zajęcia. To jest najwspanialsze, że wie pani, zdobyliśmy kilku sprzymierzeńców, którzy zobaczyli to, co robimy, bardzo utytułowanych naukowców, którzy zrobili nam reklamę w całym świecie, taką pozytywną reklamę. Jeżeli chcesz coś dobrego zobaczyć, przyjedź do Zamościa, do małego miasta w Polsce południowo-wschodniej. W tej chwili prowadzimy taki projekt w ramach Erasmusa, wolontariuszy zagranicznych, mamy ich 5 i rozwijają zarówno pracowników, to działa mobilizująco, jak i nasze dzieci, które zaczynają mówić w różnych językach, witać się i tak dalej, i mają ten takie okno na świat, więc jesteśmy bardzo z tego projektu zadowoleni, choć nie jest to łatwe, ale więcej jest przyjemności z ich pobytu i efektów pomocy niż trudności z organizacją.
Tak, tak, akapella. Tak, akapella.
Tu c'è quella... Ecco come? Va bene, allora facciamo a cappella.
A cappella.
No, me lo ricordo un po'.
Nasz wolontariusz europejski w ramach programu Erasmus Biagio z Sycylii. Italiano.
Ok. Possono ballare, no?
Sì.
Dai, esci gotove? No? Sì, signor.
Compagnia! La sostegnino! Uno serato! La mozzatina!
Bessa fucino! La testa s'altras! Ora da atrás, ora da atrás, che un femmino. Ciccewa.
Ciao. We mnie zawsze była taka potrzeba, nazywam to ewangelizacją. Czyli to, co dobre, co się u nas sprawdziło i działa, bo widać to na twarzach naszych uśmiechniętych, radosnych dzieci, które nie czują się dyskryminowane, to wtedy poczuliśmy, że dlaczego tylko w Zamościu mają być zadowolone i szczęśliwe, bo przecież w całej Polsce też potrzebują te dzieci takiego czegoś. Zaczęliśmy wtedy organizować szkolenia, ogłaszając się na stronach internetowych, że bezpłatnie dzielimy się swoją wiedzą, żeby Państwu pokazać. I zaczęli do nas ludzie przyjeżdżać co roku, bardzo dużo z całej Polski. Teraz wielką częścią naszej działalności jest również uczenie Ukraińców i pomaganie im, nie mając tego nic, kompletnie poza satysfakcją, że czynimy dobrze, że oni potrzebują pomocy bardzo. My, tak jak myśmy kiedyś potrzebowali, a nam pomogli Brytyjczycy i Belgowie, to nie sposób im nie pomóc. Mimo, że są różne przeszłości historyczne między Polską a Ukrainą, i ja osobiście pochodzę z rodziny, z Kresów. Moja mama uciekała przed rzezią wołyńską razem z babcią i ciocią. Mieszkała właśnie w Krzemieńcu. I teraz się tak złożyło, że do mnie o pomoc przez kogoś zwróciło się stowarzyszenie z Krzemieńca. I ja już nie miałam siły, żeby więcej pomagać. Naprawdę, już nie mam czasu, sił, możliwości. Ale kiedy usłyszałam słowo Krzemieniec, powiedziałam, że się zgadzam. I oni zapytali, jak to tak łatwo się zgadzam? A ja mówię, bo ja jestem z Krzemieńca. Moja mama pochodzi z Krzemieńca, więc ja się czuję z Krzemieńca. Zresztą do Krzemieńca często jeździłam, żeby zobaczyć to miejsce, skąd pochodzi moja rodzina. I w tej chwili piszemy z nimi wspólnie projekt transgraniczny. Nie wiemy, czy się uda, bo to młode stowarzyszenie. Ale rozmawiałam z władzami Krzemieńca. Przyjeżdżał tu mer Krzemieńca. Dali im działkę w tej chwili na budowę ośrodka. I po prostu są tak pełni nadziei, że wspólnie w tym projekcie transgranicznym uda się nam po tej stronie granicy zbudować dom pomocy społecznej, a im po tamtej stronie granicy zbudować pierwszy w całym regionie ośrodek dla dzieci niepełnosprawnych. Mamy zaplecze cudowne, naprawdę basen i inne historie też wybudowane tutaj.
Co to jest?
Zestaw podnośników sufitowych, a żeby dbać też o zdrowie pracowników, żeby nie dźwigali, więc
takie szelki, które tam są. A, i tutaj się kładzie ręce, tak? To się przypina.
Chodzi się tutaj, przypina się między nogami i...
To taki system prawie jak w fabryce jakiejś, to jest system, do transportu ciężkich elementów.
W ośrodkach europejskich, gdzie się dba również nie tylko o osoby niepełnosprawne, ale również o pracowników, którzy się nimi zajmują.
Rehabilitacja, tak? Pływanie?
Mięsnie, żeby chodziły same.
A żeby same chodziły te mięśnie, tak?
Tak.
Po jednej stronie szatna dziewczęca, po drugiej... Placówki nasze wciąż opierają się w dużej mierze na środkach PFRON-u i to nie są środki stałe, więc w tym roku znowu został ogłoszony konkurs na kolejne 2 lata i złożyliśmy wniosek. Więc znowu będzie w przyszłym roku ogłoszony konkurs w Narodowym Funduszu Zdrowia na rehabilitację. To też jest dla nas ważny element finansowania. I znów pod znakiem zapytania jest, czy zdobędziemy pieniądze, czy nie zdobędziemy. Właściwie jedynym stałym źródłem jest subwencja oświatowa na ten zespół szkół, ale z niej można finansować tylko działania szkoły.
Od 25 lat jest w sumie to samo. Ciągle państwo walczycie o pieniądze.
Nieustannie. I o rozwiązania systemowe. Takie, żeby te rodzaje usług, które świadczymy, miały jakieś finansowanie w systemie, a nie w projektach. To jest wielka niewiadoma. Wciąż nie wiadomo, czy wygramy te pieniądze, więc pracownicy pracują na umowach na czas nieokreślony, ale ja nie wiem, co mam robić, bo jeżeli nie dostaniemy tych pieniędzy, to placówki upadną, a pracownicy zostaną bez pracy. Nie mówię o najważniejszym, że wszyscy niepełnosprawni wrócą do domów bez pomocy. Cały czas napotykam na takie bariery, że to mi się w głowie nie mieści. I czasami po prostu ręce mi opadają i rozpacz mnie czarna ogarnia. I siadam i płaczę i wyję, bo nie jestem w stanie przemóc tych barier, więc tak to się toczy cały czas. I na pewno człowiek się wypala i wyczerpuje, to nie ulega kwestii. Mogę powiedzieć wprost, że leczę się na depresję od 2 lat i mogę się do tego przyznać, ale tak się złożyło, że mój organizm tak zareagował już na koniec. I teraz funkcjonuję na tych lekach, korzystając z regularnych kontroli u lekarza i chcę jeszcze, póki jestem w stanie, jak najwięcej zrobić. Muszę odebrać, przepraszam. Dobrze? Halo? No. Tak. Biorę to na siebie, trudno, nie było wyjścia już. Ale czy się to uda, tego nie wiem, wiesz, bo to niezrozumiałe jest dla mnie wszystko, co się tu dzieje w tej chwili.
Cały czas pani ma kontakt na najwyższej półce, żeby to stowarzyszenie funkcjonowało.
W ciągle zmieniających się realiach politycznych. co się jednych nauczy, to odchodzą, przychodzą nowi. Niekończąca się historia.
Walki o przetrwanie.
Tak. I promowanie godnego wizerunku osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
Nie, ja dziękuję.
Na pewno?
Na pewno. Na 100%. Proszę się posilić, bo już tutaj kilka godzin rozmawiamy, pani nic nie jadła, po drodze telefony z ministerstwa, wizyta posłanki, warsztaty.
Aha. Muszę cośkolwiek zjeść, bo muszę powiedzieć.
Dobrze, dobrze, ja wiem, bo to jest kwestia poziomu cukru pewnie, nie?
Myślałabym, że już zasłużyłam z racji wieku i ciężkiej pracy na chwilę wytchnienia, że już bym mogła trochę konsumować owoce swojego wysiłku, czyli żyć tak spokojniej, mniej pracować, prawda, nadzorować, być mentorem, ale świat ciągle funduje trudne doświadczenia mi, bo w tej chwili wszyscy rodzice dorosłych osób niepełnosprawnych, również ja, martwimy się szczególnie o to, co się stanie, jeżeli odejdziemy. Wówczas nasze dzieci dorosłe są skazane na umieszczenie ich w domach pomocy społecznej, które na naszym terenie znajdują się w jakichś odległych zakątkach, Krasnobrodach i innych miejscach, odizolowane od społeczności lokalnej. I żaden rodzic nie chce się na to zgodzić, bo rozbudziliśmy w naszych wychowankach marzenia o normalnym życiu, o wychodzeniu do środowiska, więc teraz zabrać im tą szansę i zepchnąć ich do izolacji, to jest nie do pomyślenia. Więc przed nami ogromne teraz działanie, tak straszne, że aż nie jesteśmy w stanie dźwigać tego, bo zrobiliśmy projekt architektoniczny Centrum Zamościa, Dom Pomocy Społecznej dla najciężej niepełnosprawnych, czyli całodobowe, stacjonarne mieszkanie, które opiewa na 11 milionów złotych. Dla nas zdobyć te środki to jest wielki trud. Mamy doświadczenia dotychczasowe, że udawało się zdobywać środki, ale nigdy aż tak wielkie. Więc w tej sytuacji to można po prostu zwariować, jeżeli człowiek tyle lat się szarpie. I trzeba znaleźć jakąś kotwicę, jakiś ratunek. I na przykład mogę powiedzieć, choć to intymna sprawa, ale nie wstydzę się tego. Od miesiąca mam potrzebę, żeby rozpoczynać dzień rano, idąc do kościoła przed pracą na siódmą na mszę świętą. I szukam tam takiego spokoju i natchnienia na cały kolejny dzień, żeby mieć siłę zwalczać te wszystkie przeciwności, które naprawdę są. I myślę sobie, czy ja wciąż mam jeszcze siłę sprostać tym wyzwaniom, ale później otrząsnę się, pomodlę, myślę, że po coś to jest dane, że dopóki mam jeszcze siłę i talent, no to trzeba podjąć to wyzwanie, no i idę do przodu, codziennie, po jednym dniu, krok za krokiem.
Tak, już będziemy do domu, już jest wyjazd, koniec dzisiejszych zajęć, możemy zaprosić. Uda nam się. O, uwaga.
Dla pani to pewnie moment odpoczynku.
Nie, nie, na pewno nie. Bo to nie są tylko pacjenci z dziennego pobytu, są jeszcze ambulatoryjni, ale ja zarządzam, a dla zarządzającego czas się nigdy nie kończy pracy.
Czekamy na kierunek.